Sportowym Rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Na zegarze godzina 18.05. Dzisiaj jest niedziela, ostatni dzień czerwca, 30 dzień czerwca. Zapraszamy na dwugodzinne spotkanie ze sportem i muzyką na antenie Radia Poznań. Program realizuje Łukasz Kurzawski, a w studiu pracują
Dawid Cytrowski
i Grzegorz Hałasik. Dzisiaj sporo wydarzeń do omówienia, a także sporo już materiałów związanych z Igrzyskami Olimpijskimi, no bo przecież niespełna miesiąc został do rozpoczęcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Natomiast jeśli chodzi o bieżące sprawy, to będziemy mówić o piłce nożnej, oczywiście o pierwszych meczach kontrolnych piłkarzy Lecha i Warty, a także jeszcze suplement dotyczący poprzedniego sezonu, czyli baraże o udział w czwartej i w piątej lidze piłkarskiej. Będziemy na międzynarodowych zawodach w Boccia. To naprawdę impreza o sporej skali dla niepełnosprawnych, która trwa jeszcze w stolicy Wielkopolski. Będzie o tenisie, będzie o grach zespołowych, o koszykówce i siatkówce. Będziemy także na Radzie Miasta Poznania, uroczystej z okazji imienin patronów, dlatego że tradycyjnie na tej Radzie nie brakowało wczoraj sportowych akcentów. A w drugiej części naszej audycji po godzinie 18 przede wszystkim blok olimpijski, ale nie tylko. To wszystko do godziny 20, a teraz najważniejsze informacje agencyjne.
Na piłkarskich mistrzostwach Europy w Niemczech dziś dwa kolejne spotkania 1/8 finału od 18 w Gelsenkirchen. Ze Słowacją na razie jest 0-0. O 21:00 w Kolonii spotkanie Hiszpanii z Gruzją. Wczoraj, przypomnę, do ćwierćfinałów awansowały drużyny Szwajcarii i Niemiec. Polscy siatkarze grają właśnie ze Słowenią w meczu o brązowy medal tegorocznej Ligi Narodów. Jak na razie w łódzkiej Atlas Arenie po dwóch setach biało-czerwoni prowadzą 2-0. O 20:00 w finale Japonia zagra z Francją. Brytyjczyk George Russell z Mercedesa niespodziewanym zwycięzcą wyścigu o Grand Prix Austrii 11. rundy Mistrzostw Świata Formuły 1. Prowadzący w klasyfikacji generalnej Holender Max Verstappen miał kolizję z wiceliderem cyklu Brytyjczykiem Lando Norrisem i zajął piąte miejsce. Drugi był Australijczyk Oscar Piastri z McLarena, trzeci Hiszpan Carlos Sainz Junior z Ferrari. Mistrz świata Fincal Rovan Pera wygrał w Mikołajkach 80. rajd Polski, 7. rundę samochodowych Mistrzostw Świata. Drugie miejsce wywalczył Brytyjczyk Elfyn Evans, a trzeci był Francuz Adrien Formeau. Najlepszy z Polaków Mikołaj Marczyk, rywalizujący w kategorii WRC2, został sklasyfikowany w generalce na 18. pozycji. Francuski kolarz Kevin Vauclin wygrał w Bolonii po samotnym finiszu drugi etap Tour de France. Żółtą koszulkę lidera wywalczył 14. na mecie faworyt wyścigu Słoweniec Tadej Pogacar. Holenderka Laura Molinar zwyciężyła w trzyetapowym wyścigu kolarskim Tour de Pologne kobiet. W klasyfikacji generalnej wyprzedziła swoją rodaczkę Scarlett Suren oraz Polkę Katarzynę Wilkos. Na Małym Jeziorze w Żninie zakończyła się druga eliminacyjna runda motorowodnych Mistrzostw Świata w trzech klasach. Rywalizacji przyglądał się tam Krzysztof Ratajczak, z którym mamy teraz telefoniczny połączenie. Halo, witamy w audycji w sportowym rytmie. Zdaje się, że ta rywalizacja także z wielkopolskimi sukcesami.
Dobry wieczór, witam serdecznie. Pustoszeje już Małe Jezioro Żnińskie, już z depot parku maszyn wyjeżdżają samochody z przyczepkami, a na nich te motorowodne bolidy, bo rzeczywiście finałowa trzecia eliminacja motorowodnych Mistrzostw Świata Hydro Grand Prix 2024 zakończona właśnie w stolicy Pałuk. Od razu powiem taki meldunek krótki, pogodowy. Dzisiaj niestety nie odbyły się finałowe wyścigi, ale za to udało się przeprowadzić dzięki trafnej decyzji komisarza UIM-u pana Filippo Montiego z Italii i sędziego głównego Szymona Nowaka, notabene arbitra z Chodzieży. Wczoraj napakowano do granicy możliwości ten program, żeby móc zaliczyć rezultaty tych zawodów. No i dzięki temu poznaliśmy dzisiaj najlepszą trójkę punktacji generalnej w formule 125 cm3. Znakomite ściganie na Małym Żnińskim Jeziorze odbywało się wczoraj. Tam właściwie sprawa była jasna, jeśli chodzi o pierwsze miejsce, bo po dwóch pierwszych eliminacjach w czeskich Jedownicach i włoskim Boretto zdecydowanie na prowadzeniu z kompletem punktów był włoski młody pilot motorowodny Mattia Calzolari i on także kapitalnie jeździł w Żninie i zdobył mistrzowski tytuł. Bardziej interesująca w tej formule 125 była walka o srebro, o wicemistrzostwo świata przed tymi żnińskimi zawodami. wspólnie ex aequo zajmowali to drugie miejsce Brytyjczyk Thomas Mantrip i wręcz legendarny pilot motorowodny PKM Lok Poznań Henryk Synoracki. Nieprawdopodobnie doświadczony motorowodniak, 76-letni, ale wciąż w znakomitej formie. Chociaż wczoraj w pierwszym wyścigu Synoracki zajął dalekie 11 miejsce, no i zaczęliśmy drżeć o to, czy zdobędzie w ogóle jakiś medal tej formuły 125, tym bardziej, że tutaj bardzo naciskał także bułgarski zawodnik Wiktor Liubenow, który wygrał ten pierwszy wyścig. Zdecydowanie poprawił się Synoracki w drugiej gonitwie dnia, zajmując czwartą lokatę. Odżyły te medalowe i to nie tylko brązowe, ale i srebrne nadzieje. Mattia Calzolari z Łokę potwierdza swoją znakomitą szansę. No i okazało się, że po tych dwóch wyścigach zaliczono punktację generalną. No i Mattia Calzolari ze złotym medalem, a Henryk Synoracki z PKO M Lok Poznań, reprezentant Polski, wicemistrzem świata w Formule 125, a miejsce trzecie na podium wywalczył sobie tymi żlińskimi zawodami Bułgar Wiktor Liubenow. Dodajmy tylko, że dla Henryka Synorackiego to jest 39. medal mistrzostw świata bądź mistrzostw Europy. Naprawdę wspaniała legenda wodnego speedwaya. Jeszcze dwa słowa o bardzo interesującej i polskiej i wielkopolskiej także dyktando rywalizacji w tej najsilniejszej formule, która jeszcze będzie miała do rozegrania jedną eliminację. Ta była trzecia, a czwarta finałowa będzie w niemieckim Halbendorfie, ale tutaj mamy absolutnie znakomite wieści, bo tutaj królem tych 500, jak popularnie się to określa, pędzących niesamowicie ponad 200 km na godzinę na prostej, jest szczecinianin Marcin Zieliński. On do tej pory zgromadził komplety punktów w punktacji generalnej Hydro GP właśnie w formule F500. Wygrał także te żnińskie zawody, wyprzedzając Słowaka Roberta Hęcza i Czecha Dawida Lołkowskie, ale my też z wielkopolskiej perspektywy odnotujmy znakomitą, równą jazdę w dwóch wyścigach Cezarego Strumnika, zawodnika UKS Przygoda, chociaż zajmował dwa razy piąte miejsce, no i piąte miejsce także zajął w punktacji generalnej. Naprawdę spore emocje, choć dziś zbyt wysokie fale na Małym Jeziorze Żnińskim, mimo gorącego wiatru, plażowej pogody, no ale ze względów bezpieczeństwa, jak mówiłem, i sędzia główny, i komisarz Światowej Federacji Motorowodnej UIM Filippo Monti postanowili, że te zawody dzisiaj niestety nie mogą być dokończone, ale na szczęście wczoraj, jak mówiłem, udało się wyścigi rozegrać, stąd znamy tych najlepszych. Halo Studio w Poznaniu.
Dziękujemy za relację do sportów motorowych. Dzisiaj wrócimy, chociaż już bez wody, wrócimy w magazynie Automotopyrlandia pod koniec naszej audycji przed godziną 20.
Niespełna 12 minut po godzinie 18. Chwila muzycznego oddechu, a później pomówimy o piłce nożnej.
Futbol w Radiu Poznań.
W pierwszym meczu sparingowym przed nowym sezonem piłkarze Lecha Poznań Opalnicy przegrywają z Piastem Gliwice 0-1. Maksymilian Pingot, obrońca zespołu Kolejorza.
To był trudny mecz. Wiadomo też, w jakim jesteśmy okresie. Trenowaliśmy praktycznie od początku przygotowań dwa razy dziennie, więc te nogi nie są świeże, ale wiem, że jakby to przyniesie owoce później, w późniejszym momencie. Ten mecz traktowaliśmy jako, wiadomo, pierwszy z nowym trenerem. Musieliśmy też się zaadaptować do założeń trenera. Piast moim zdaniem też narzucił dobre warunki i myślę, że to spotkanie przyniesie nam wiele owoców w późniejszym etapie.
A propos tych założeń trenerskich, jakie one są po tym tygodniu zgrupowania we Wronkach? Co widać już, jeżeli chodzi o jakieś upodobania szkoleniowe nowego trenera?
No jak dzisiaj można było zauważyć, budowaliśmy często akcje trójką z tyłu, więc to też było jakieś założenie, żebyśmy dzisiaj ćwiczyli w tym sparingu. Widać, że trener ma konkretny plan na naszą grę, jeżeli chodzi o pressing, jeżeli chodzi o budowanie od tyłu. Trener chce, żebyśmy grali w piłkę, łamali linię przeciwnika, więc myślę, że naprawdę trener ma dobry plan i pomysł na to, żeby dobrze ułożyć ten zespół na kolejny sezon. Wraz z przygotowaniem fizycznym potem idzie gra z piłką, więc to idzie w parze. Czuć, że trener Fredriksen bardzo stawia na to mocną uwagę i też czuć to w treningach. Bardzo mocno trenujemy. Moim zdaniem to jest mój najcięższy obóz w życiu, więc naprawdę widać, że trener mocno stawia jakby na to.
Nowy trener, być może nowy system. Dla pana też nowa szansa w nowym sezonie występów już tutaj przy bułgarskiej w Lechu Poznań. Trzeba ją będzie wykorzystać.
Tak, dokładnie. Najpierw trzeba ją dostać. Czuję się gotowy, jestem po dwóch wypożyczeniach. Na dwóch wypożyczeniach dobrze jakby wyglądałem, sam jestem z siebie zadowolony, więc moim zdaniem ja jestem gotowy na otrzymanie szansy i zrobię wszystko, żeby ją wykorzystać.
Chciałem jeszcze zapytać o to, jak w tej chwili wygląda atmosfera w drużynie, bo wiadomo, ta wiosna dla Lecha jaka była, taka była. Czy jest taka wewnętrzna jakaś mobilizacja? Pan po tym pobycie tutaj już przez te dwa tygodnie widzi, że rzeczywiście chcą wszyscy ci, którzy występowali w poprzednim sezonie w Lechu, zmazać te plamy?
Tak, wie pan jak to jest w piłce, no raz zdobywa się mistrzostwo i jest się jakby u góry, następny sezon jest gorszy i moim zdaniem po prostu trzeba być tu i teraz i myśleć tylko i o przyszłości. No, z poprzedniego sezonu tylko trzeba wyciągnąć wnioski, jak i zawodnicy, jak i wszyscy pracownicy klubu. No i patrzymy pozytywnie jakby w przyszłość, bo to nie ma co teraz rozmyślać, co było w tamtym sezonie. To już jest za nami i tyle. Ja czuję się gotowy. Ostatnio grałem na poziomie ekstraklasy. Udowodniłem, że daję sobie radę. Wychowany jestem cały czas jakby na sposobie grania Lecha. Uważam, że dam sobie radę, tylko po prostu muszę wykorzystać szansę, jeżeli ją otrzymam.
Spotkanie w Opolenicy to także okazja do spotkania starych, dobrych znajomych. Występujący obecnie w barwach Jagiellonii Białystok Mateusz Skrzypczak, były Lechita. Zdążyliście już ochłonąć po mistrzowskim tytule?
Tak, wiadomo, że była duża satysfakcja i się bardzo cieszyliśmy, ale to już jest za nami, przygotowania do nowego sezonu i na tym się skupiamy.
Ale sentyment pozostał, bo podczas grupowania w Opolenicy także zagląda pan na boisko, gdzie walczą starzy, dobrzy znajomi, czyli Lechici.
No tak, oczywiście dzisiaj tak się złożyło, że mamy dzień wolny i jest okazja, żeby obejrzeć chłopaków akcji, więc skorzystałem.
W kontekście poprzedniego jeszcze sezonu gdzieś tam mała satysfakcja nie pozostała, że pan może cieszyć się z mistrzowskiego tytułu, a przy bułgarskiej jednak te nastroje zdecydowanie gorsze?
Nie, w ogóle nie patrzyłem w takich kategoriach. Miałem ogromną satysfakcję, że Jagiellonia została mistrzem Polski, że ja zostałem mistrzem Polski i tylko to mnie cieszyło.
Maciej Hęszel, rzecznik Lecha Poznań, pierwszy sparing za ekipą kolejorza, a co w najbliższych dniach czeka jeszcze zespół Nilsa Fredriksen?
Lech jeszcze kontynuuje swoje zgrupowanie we Wronkach. Od poniedziałku piłkarze jeszcze przez tydzień będą właśnie na zgrupowaniu w Centrum Badawczo-Rozwojowym Akademii Lecha Poznań. Kolejne sparingi czekają, oprócz oczywiście tej codziennej pracy treningowej. Kolejny mecz sparingowy odbędzie się w środę 6 lipca o godzinie 16. Także w Opalenicy, podobnie jak pierwsza gra z Piastem Gliwice. Tym razem rywalem będzie czeski zespół Banik Ostrawa, który przyjechał właśnie do Opalenicy na zgrupowanie. Chyba najtrudniejszy rywal spośród tych wszystkich sparingowych, ze względu na to, że to zespół, który zakwalifikował się do europejskich pucharów w czeskiej lidze. Później na koniec zgrupowania we Wronkach 6 lipca mecz ze szkockim Dundee FC. Tutaj jeszcze nie jest ustalona godzina, natomiast na ten mecz już chciałbym oficjalnie serdecznie zaprosić kibiców Lecha, bo we Wronkach wpuszczamy kibiców na trybuny, żeby mogli ten mecz obejrzeć także z trybun, nie tylko za pośrednictwem transmisji telewizyjnej. Natomiast na koniec przygotowań już po powrocie do Poznania 13 lipca na 8 dni przed startem PKO BP Ekstraklasy konfrontacja z drużyną FK Teplice i tutaj też jeszcze nie jest ustalona godzina, natomiast w sobotę 13 lipca też zapraszamy na trybuny stadionu przy bułgarskiej Enea Stadionu, żeby przyjrzeć się w tym ostatnim sprawdzianie piłkarzom Lecha.
Lech to nie jedyna poznańska drużyna, która ruszyła z przygotowaniami. Także drużyna Warty Poznań, która w tym sezonie spadła z piłkarskiej ekstraklasy, rozpoczęła te przygotowania pod wodzą nowego trenera Piotra Jacka. Bardzo dużo przetasowań. Wczoraj pojawił się komunikat, że łącznie aż 17 piłkarzy opuści szeregi zielonych. Także z dużymi turbulencjami, jeśli chodzi o miejsce tych przygotowań. Ale wczoraj udało się pierwszy sparing rozegrać się w ogródku przy Drodze Dębińskiej przeciwko Chrobremu Głogów.
Pierwszy mecz sparingowy piłkarzy Warty Poznań w okresie przygotowawczym. Końcówka spotkania. Zieloni prowadzą z Chrobrym Głogów 1-0. W pierwszej części spotkania grał Jakub Kiełb.
To dopiero jest początek. Docelowo pewnie wiele twarzy się jeszcze zmieni. Brygadę na razie mamy potężną i musimy jeszcze poczekać pewnie tydzień, dwa, żeby docelowa kadra była gotowa. Na razie jest wiele zmian, więc jest to pokazywanie takich swoich umiejętności, sprzedawanie tego, co najlepsze. Tu w drugiej połowie to też, tak jak powiedziałem, mnóstwo nowych twarzy i każdy po prostu sprzedaje to co go, na co go stać najlepiej.
No ale ty znasz i piłkę trzecioligową, drugoligową, pierwszoligową, więc pewnie dla ciebie problemu tutaj nie będzie.
Staramy się tak robić, żeby to wszystko posklejać do kupy. Po rozmowach z trenerem jakby zadeklarowałem też, że pomogę mu w tej organizacji takiej szatniowej, bym powiedział. Trener fajnie otwarcie nas tutaj jakby przywitał, więc liczę, że po prostu posklejamy jakąś ekipę i będzie to funkcjonować tak, jak przystało na poziom pierwszoligowy.
No i pewnie potrzebuje Warta twojego mentalu warciarza, twojego warciańskiego doświadczenia, ale pewnie tej lewej nogi też cały czas.
No z pewnością oczekiwania są duże co do mojej osoby, że nie tylko w takim charakterze jakby szatniowym, ale też na boisku z mojej osoby tutaj mocno skorzystamy. I no czuję tą odpowiedzialność na sobie i wiem, że są wielkie oczekiwania i chcę tym oczekiwaniom sprostać.
1-0 zwycięstwo Warty Poznań z Chrobrym Głogów w pierwszym meczu kontrolnym. Trener Zielonych Piotr Jacek.
No pracujemy niespełna tydzień. Mieliśmy troszkę testowanych, mieliśmy troszkę młodzieży, więc no absolutnie w tym spotkaniu trzeba było wystawić dwie jedenastki po to też, żeby nie ryzykować urazu żadnego. No i na dwie grupy zagraliśmy. Mamy trochę informacji, będziemy je analizować.
1-0 zwycięstwo to zawsze cieszy, mimo że wiadomo, że w tych sparingach niekoniecznie wszyscy na wynik patrzą, tylko bardziej na to, co kto tam na boisku pokazuje.
Oczywiście każdy jest na innym etapie przygotowań, no ale faktycznie dobrze jest zacząć współpracę od pierwszego spotkania zwycięstwem.
Wyjeżdżacie na obóz do Ogrodziska Wielkopolskiego, ale to też cały czas jeszcze nie będzie taki skład, o którym będzie można mówić, skład zielonych?
Jeszcze nie. Na obozie również będziemy weryfikować, będą dojeżdżać zawodnicy, będą też pewnie testowani, także dopiero drużyna wykrystalizuje się po powrocie z Grodziska.
A jak się pracuje na treningach w takim trudnym, przejściowym dla Warty okresie?
Dla mnie nic nie jest trudne.
Ale też dla trenera Piotra Jacka pewnie spora szansa, tak, żeby pokazać się w pierwszej lidze, coś udowodnić, coś zbudować może też swojego?
Na pewno w swoim mieście to już jest taki pewnie największy plus, bo to zawsze się jest sercem za klubami, które są ze swojego miasta. Natomiast no, byłem w pierwszej lidze chwilę, faktycznie tu mogę coś zbudować od początku, mam trochę więcej czasu, więc absolutnie jestem z tego rad.
25 lat temu mniej więcej Piotr Jacek wchodził do szatni Lecha Poznań jako piłkarz. Po spadku z Ekstraklasy też była pusta kasa, ta szatnia była pusta, budowało się to wszystko od początku, małe déjà vu?
Pewnie tak. Uwielbialiśmy grać w piłkę, wszystko dookoła nas nie interesowało, tylko wychodziliśmy i cieszyliśmy się z gry na boisku i to samo chcę zaszczepić tutaj.
Wtedy udało się coś zbudować, uda się raz Warcie?
Tak.
Trzymamy kciuki i oby tak było. Warta Poznań, przypomnę, wygrała z Chrobrym Gogów 1-0. Po golu jednego z piłkarzy testowanych, ale z tego co się dowiedziałem, to akurat piłkarz, który strzelił wczoraj bramkę, to nie do końca jest testowany, bo zagrał w sparingu gościnnie, tylko okazjonalnie i nie jest brany pod uwagę, by grać w drużynie poznańskiej Warty. W sobotę Zieloni zagrają podczas grupowania w Grodzisku z drugim zespołem Banika Ostrawa.
A my teraz przechodzimy o dwa szczebelki niżej, do trzeciej ligi, do obozu najlepszego wielkopolskiego zespołu w tym poprzednim sezonie w trzeciej lidze, do Unii Swarzędz, mówi trener Unii Tomasz Bekas.
Spotykamy się w środę, zaczynamy przygotowania do nowego sezonu. Dosyć krótki ten letni okres, bo wiemy, że on tylko miesiąc potrwa. Już 3 sierpnia pierwsze mecz mistrzowski, oczekamy z niecierpliwością na start przygotowania, też z dużą niecierpliwością i tęsknotą za tym, kiedy wystartuje sezon.
Zmiany kadrowe takie znaczące?
Na pewno będą zmiany, bo też nie ukrywamy tego. Od tego sezonu chcemy przejść na trenowanie do południa i z racji tego, że kilku zawodników ma pracę, no też z tej pracy nie zrezygnują i w to miejsce, gdzie trzeba dokoptować nowych zawodników, ale o personaliach i nazwiskach nie chcę jeszcze mówić, bo dopóki nie będziemy mieli przyklepniętego tego na kontrakcie, no to nie będę wymieniał nazwisk.
W poprzednim sezonie był jeden z zespołów, który zdominował te rozgrywki.
Myślę, że taki sezon drugi raz z rzędu się nie powtórzy. No, bramkarz zespołu, który awansował, czyli w tym przypadku Świtu z Kolwin, zachował 19 razy czyste konto. To jest ewenement, to jest przecież ponad jedna runda. Dlatego Świt wygrał zdecydowanie te rozgrywki. My będziemy starali się robić swoje. Nie ukrywam, że też moją filozofią jest to, żebyśmy grali atrakcyjną piłkę, ale wiem, że nie zawsze się tak da, bo w piłce nie wolno nic planować, bo ona jest bardzo niebezpieczna i potrafi bardzo szybciutko w ucho strzelić, tak powiem. Będziemy się na pewno pobić o drugą ligę. Myślę, że Swarzędz na to zasługuje i mamy bardzo fajne położenie, jeżeli chodzi o sąsiedztwo z Poznaniem. Zawsze powtarzaliśmy, że będziemy się opierali tylko na chłopakach stąd, czyli z Wielkopolski. W klubie jest wszystko poukładane. Tak wspomniałem, startujemy w środę i bardzo bym sobie życzył, żeby te przygotowania oczywiście przebiegały bez zakłóceń i dobrze wystartować, ciułać punkt po punkcie, mecz po meczu i zobaczymy, zimą będę już też dużo mądrzejszy.
W trzeciej lidze będzie grała Unia Swarzędz. Nie wiemy jeszcze, gdzie będą grały rezerwy Lecha Poznań, skoro mówimy o trzeciej lidze, bo wiemy, że ta drużyna spadła z drugiej do trzeciej ligi, ale już wiemy, że na pewno Radunia Stężyca nie przystąpi do rozgrywek drugoligowych. Duży znak zapytania cały czas w Puławach, bo Wisła Puławy straciła sponsora, nie ma finansowania samorządowego, zatem niewykluczone wszystkie znaki na niebie i ziemi na to wskazują, że Wisła Puławy też się wycofa z rozgrywek i wtedy znalazłoby się miejsce w drugiej lidze dla rezerw Lecha Poznań przy Bułgarskiej i we Wronkach też czekają, bo jeszcze nie wiemy, czy rezerwy Lecha zagrają w trzeciej, czy w drugiej lidze. Natomiast wiemy, kto zagra w czwartej lidze, bowiem odbyły się baraże o ostatnie miejsce w czwartej lidze. Tutaj w tych barażach spotkało się 3 wicemistrzów 3 grup piątej ligi oraz 3 od końca drużyna czwartej ligi, czyli Polonia Kępno. No i w półfinałach barażowych już w tym tygodniu Polonia Kępno wygrała z Zawiszą Łęka Opatowska 4-1, a Polonia Golina wygrała z Zamkiem Gołancz, to 2 piątoligowców, 3-0. Wczoraj w Kępnie odbył się finał tych baraży, czwartoligowa Polonia Kępno przegrała z Polonią Golina 1-2, a zatem to oznacza, że Polonia Kępno żegna się z czwartą ligą, a Polonia Golina do czwartej ligi awansowała. Mamy też nowych piątoligowców. ligowców to są Iskra Szydłowo, lider Swarzędz i GKS Jaraczewo. W meczach barażowych Iskra Szydłowo przegrała z Wilkami Wilczyn 2-3, ale u siebie wygrała wczoraj 3-1. Lider Swarzędz przegrał pierwszy mecz w Buku z Patrią 0-1, ale rewanż u siebie wczoraj wygrał 3-1. Wreszcie GKS Jaraczewo wygrał na wyjeździe ze Stalą Pleszew 1-0 i w meczu rewanżowym GKS Jaraczewo wygrał u siebie ze Stalą Pleszew 3-1. Zatem gratulujemy nowym piątoligowcom.
Duże emocje na tych niższych szczeblach, ale na tych najwyższych także. W Gelsenkirchen trwa mecz 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Europy. Gigantyczna sensacja. Słowacja w 25 minucie prowadzi z Anglią 1-0. Oczywiście będziemy śledzić dla Państwa na bieżąco, co dzieje się w Gelsenkirchen, ale po chwili muzycznego oddechu powiemy także o dużej międzynarodowej imprezie, która trwa jeszcze w Poznaniu. Niespełna pół godziny po godzinie 18. Teraz pomówimy o bocce, o znakomitym sporcie dla niepełnosprawnych. Tym bardziej, że w Poznaniu trwa jeszcze, choć to ostatki, turniej World Boccia Challenger, na którym zjechały się przedstawiciele reprezentacji z 20 państw. O szczegółach mówi jedna z organizatorek, Beata Doba-Gurbańska.
Logistyka jest skomplikowana, ale my mamy już dosyć duże doświadczenie, organizujemy te zawody po raz kolejny i mamy dość doświadczony sztab, że tak powiem, organizatorów, doświadczony sztab ludzi. Dlatego idzie nam to z roku na rok coraz łatwiej. Niemniej logistycznie jest to naprawdę challenger, to jest bardzo duże wyzwanie. Jesteśmy dumni z naszych zawodników, którzy w tej ceremonii trzymali brązowe medale. To jest Marika Furtak ze startu Zielona Góra i w kategorii BC3 Damian Iskrzycki ze startu Bielsko-Biała. Darkiem Borowskim.
To muszę jeszcze dopytać, te zawody w roku olimpijskim, w zasadzie paralimpijskim, jakie miejsce zajmują? To jest troszkę taki element przygotowawczy, bo część z nich będzie startowała w tych igrzyskach w Paryżu. Jak oni do tego podchodzą? Czy faktycznie w tych latach paralimpijskich czuć troszkę większe napięcie?
To znaczy na tym akurat turnieju, jeżeli chodzi w kontekście tych igrzysk paralimpijskich, nie czuć takiego napięcia, dlatego że zawodnicy raczej traktują to jako rozgrzewkę lub jako takie sprawdzenie się przed Paryżem. Natomiast dla zawodników, którzy nie jadą do Paryża, to jest otwarcie drzwi do następnych igrzysk, ponieważ te punkty będą się liczyć. Oni zdobywają punkty podczas różnych turniejów i te punkty potem się sumuje i w zależności od tego, który zawodnik ma, zawodnicy czołowi z listy rankingowej wyjeżdżają, mają otwarte drzwi na następne igrzyska paralimpijskie.
Tak sobie myślę, że pomijając aspekt sportowy, być może najważniejsze jest także aspekt społeczny. Pokazujecie, że są także sporty dla osób najciężej chorych, zmagającymi się z najcięższymi porażeniami. Dla nich także w świecie szeroko rozumianego sportu jest miejsce.
Tak, i to zawsze mówimy w ten sposób, że bocia jest takim, rzeczywiście otworzyła okna, otworzyła drzwi osobom z najcięższą niepełnosprawnością, bocistom, dlatego że ten sport do niedawna jeszcze nie istniał. Ci ludzie, ci tacy zawodnicy z tak ciężką niepełnosprawnością zazwyczaj siedzieli w domu, oglądali telewizor, nie mieli możliwości wyjścia właśnie do normalnego życia, a bocia jest takim otwarciem drzwi do normalnego życia. Oni mogą, trenując, spotykają się na treningach, spotykają kolegów, przyjaciół, zabierają pary, zakładają rodziny, wyjeżdżają za granicę. Także to naprawdę ten aspekt jest bardzo istotny. Kto wie, czy nie bardziej istotny niż ten sportowy.
I ta impreza jeszcze potrwa do jutra w stolicy Wielkopolski. A teraz o tym, co niekoniecznie dzieje się w stolicy Wielkopolski, ale oczywiście śledzimy, bo trochę o światowych imprezach też musimy w naszej audycji powiedzieć. To będzie o tenisie. Zbliża się Wimbledon i już oczywiście znamy losowanie drabinki turniejowej w singlu kobiet i mężczyzn, gdzie mamy reprezentantów Polski. Rozstawiona z jedynką Iga Świątek zagra z Amerykanką Sofią Kenin w pierwszej rundzie. Poznanianka z AZS-u Magda Linet zagra z Ukrainką Jeliną Świtoliną. Magdalena Frank zmierzy się z Brazylijką Beatrice Haddad-Mają. Natomiast Hubert Hurkacz zagra w pierwszej rundzie z Mołdawianinem Radu Albotem, znanym zresztą z występów chociażby w poznańskim Challengerze. Trzymamy kciuki za polskich tenisistów występujących w wielkoszlemowym turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. O tym teraz przede wszystkim w tenisowym świecie będzie się mówiło i o tym teraz będziemy mówić na naszej antenie.
Iga Świątek po tym, jak zakończyła sezon na swojej ulubionej nawierzchni, teraz rozpocznie na tej najmniej lubianej. Wiele się o tym mówi, że Iga się rozwija, także jeśli chodzi o trawę, natomiast jak ty widzisz jej przyszłość właśnie w tym sezonie krótkim, trawiastym, czy to będzie trochę taki element, no nie chcę powiedzieć przygotowawczy pod Paryż, bo jednak zupełnie inne nawierzchnie, natomiast jak ona może podejść do tej nawierzchni trawiastej w tym sezonie?
Na pewno z dużymi ambicjami, bo jak ktoś jest liderką światowego rankingu i dominuje w rozgrywkach tak, jak to robi Iga, to chce wygrywać we wszystko i wszędzie. To jest cecha wspólna tenisistów.
ekspert tenisowy Marek Furjan.
Sport indywidualny, oni cały czas grają, nie wiem, w karty, w kości, rywalizują gdzie tylko mogą i każda przegrana boli ich bardzo, więc to nie jest tak, że Iga odpuści Wimbledon i podejdzie do tego luźno. Natomiast tak jak mówimy o sezonie na kortach ziemnych, to ten na trawie to dla Igi będzie sezonik, można powiedzieć, bo to będzie jeden turniej. To będzie tylko Wimbledon, a wiemy, jak trudno jest iść daleko w imprezie bez żadnego przetarcia meczowego. Oczywiście Iga trenowała już w Polsce na sztucznej trawie. Na pewno będzie w Londynie odpowiednio wcześniej, żeby potrenować w tych już warunkach, powiedzmy, że meczowych. Natomiast zawsze ta rywalizacja oficjalna, mecz pierwszej, drugiej, trzeciej rundy, to są zupełnie inne emocje. Wiemy, że Idze na trawie gra się najtrudniej.
Czy z tego punktu widzenia trochę nie szkoda tych turniejów Eastbourne, czy jakichkolwiek innych przygotowawczych tak zwanych przed Wimbledonem?
Pewnie tak, natomiast zawodowy tenis pokazuje, że rzadko można zgarnąć pełną pulę. Wiemy, jaka będzie presja przy igrzyskach, wiemy, że tak naprawdę każde ewentualne niepowodzenie Igi w igrzyskach przejdzie przez polskie media jak nawałnica, więc gdybym ja miał zważyć, oczywiście Iga pewnie tego nie zrobi, jej otoczenie także, ale gdybym ja miał na to spojrzeć gdzieś tam z boku i zważyć te dwie imprezy, to na pewno większy ciężar gatunkowy jest przy Igrzyskach Olimpijskich. One są rzadziej, w nich jeszcze nie udało się zrobić niczego wielkiego Idze i kolejna ewentualnie szansa przyjdzie za 4 lata, więc ten Wimbledon jest na pewno na mapie celów, ale ja podchodzę z mniejszymi oczekiwaniami niż zwykle do tego turnieju, bo to będzie zagadka. To będzie jeden turniej, jeden występ, dużo zależy od losowania. Trawa jest zupełnie inną nawierzchnią, często możesz trafić na niżej notowaną, która dobrze się w tych warunkach czuje. Jakieś z Igą na trawie, to wiemy, nie jest Iga, przynajmniej dla mnie, główną faworytką do tego, żeby Wimbledon wygrać. Z drugiej strony, jeżeli byś mnie zapytał o to, czy jestem w stanie, nie wiem, 6, 7, 8 nazwisk, które bardziej cenię na trawie w tym roku wymienić, to pewnie też będę miał problem, więc jedzie gdzieś w tym peletonie, ale moim zdaniem faworytką do wygrania Wimbledonu w tym roku nie będzie.
O ile w przypadku Igi mówimy o najmniej lubianej nawierzchni, o tyle w przypadku Huberta Hurkacza chyba o tej najbardziej, no bo to jest jednak półfinalista Wimbledonu, jakby nie było. No on może celować w dobry wynik podczas tych londyńskich zmagań.
Jak najbardziej, u niego pewnie ta szala pokazuje co innego, jeżeli chodzi o igrzyska i Wimbledon, a może jest to wyważone. W każdym razie Hubert ze swoimi atutami na trawie powinien zyskać. Wiemy, jak serwuje, wiemy, jak ciasne, jak zacięte bywają mecze na trawie. Na pewno będzie wiele tiebreaków, na pewno pojedyncze przełamania mają większą wartość niż na kortach ziemnych, gdzie tych przełamań jest po prostu procentowo więcej. Gdzie jak nie w Wimbledonie? Pyta część osób i ja chyba w tej grupie jestem, bo sezon na kortach ziemnych był dla Huberta udany, żeby nie powiedzieć bardzo udany, bo to nie była część roku, gdzie mieliśmy takie oczekiwania, jeśli chodzi o wyniki, sukcesy, jak od Alcaraza, Sinera i kilku innych, którzy lepiej się w tych warunkach czują i są po prostu w tym momencie lepszymi tenisistami. To też nie należy się bać tych słów. Natomiast Hubert ma swoje cele bardzo wysokie i wydaje mi się, że w Wimbledonie będzie jednym z 5 faworytów. To nie boję się tych słów i to jest dla mnie oczywiste. Oczywiste jest też, że możemy się spotkać po pierwszej rundzie i się pośmiać z tej mojej tezy, bo to życie na korcie jednak weryfikuje, prawda? To są emocje, nerwy. Też można trudno wylosować, nie wiem, Raonicza czy kogoś z niższym rankingiem, kto wpadnie na ciebie w pierwszej rundzie, wypali 60 asów i będzie trudnym rywalem, ale Hubert Hurkacz jest w ścisłym gronie faworytów do tego, żeby w Wimbledonie grać bardzo długo i nie będę zaskoczony, jeżeli to się skończy jakąś piękną historią, nawet wyrównaniem tego rekordowego wyniku, o którym wspomniałeś.
Na kortach z Radiem Poznań.
Oczywiście spoglądamy na występy Igi Świątek w turniejach WTA, Huberta Hurkacza ATP. Czasami zaglądamy na Challengera ATP na poznańskiej Golęcin, ale zawsze bardzo dużo dzieje się także na kortach poznańskiego AZS-u przy ulicy Noskowskiego i także w najbliższym tygodniu będzie działo się sporo. Szef tenisowej sekcji akademickiego klubu, pan Jacek Muzulf.
Od poniedziałku do soboty będą młodzieżowe mistrzostwa Polski, czyli to będą mistrzostwa Polski do lat 23. Już właściwie ostatnia kategoria młodzieżowa to jest te mistrzostwa. Single, deble, mixty. Także będzie się dużo działo. No, praktycznie wszyscy nasi obecnie czołowi zawodnicy kiedyś w takich mistrzostwach startowali.
Ostatnio taką furorę zrobił także z poznańskiej perspektywy 20-latek Max Kaśnikowski z Warszawy, ale on tutaj nie zajrzy. Będą inni.
No myślę, że on nie zajrzy, bo już ma inne, że tak powiem, cele. Będą inni. ale liczę na naszych zawodników do ZZS-u, bo widzę, że Filip Pieczonka w tej chwili jest w świetnej formie. Ograł Żuka w United na 15. Także no, Jasza Szajrych z Grunwaldu, bracia z Gołowie. Tu mówię o Poznaniakach. No, myślę, że będzie ciekawie, tak? Jeśli Gina Feistel zagra w tym turnieju, to na pewno no, ona będzie główną faworytką. Także no, no, warto przyjść i zobaczyć. No. Będzie się działo od rana do wieczora, codziennie praktycznie. A pod koniec lipca mamy tradycyjne Grand Prix Wojtka Fiblaka, turniej ITF, czyli do lat 18 juniorów międzynarodowy, a pod koniec sierpnia tradycyjnie międzynarodowy mistrzostwo wielkopolski, także się będzie działo. A w międzyczasie po Wimbledonie przyjedzie Magdalinet i będziemy mieli konferencję trenerów z udziałem właśnie Magdy. Przed konferencją będzie Kids Day. Można się zgłaszać tam na stronie Magdy, Fundacji Magdy Linet. Będzie Judy Murray. Z Magdą Linet prowadziła no, zajęcia dla dzieci i takie pokazowe, także no, dużo się będzie działo przez lato. Naprawdę tutaj mamy zatrzęsienie różnych eventów i turniejów.
Za 18 minut godzina 19 na antenie Radia Poznań, audycja w sportowym rytmie. Teraz trochę o grach zespołowych do nowego sezonu koszykarskich lig. Jeszcze sporo czasu, ale wielkopolskim jedynaków w Ekstraklasie Kobiecego Basketu Enea AZS-ie Poznań kończy się kompletowanie składu. I o tym Krzysztof Ratajczak rozmawiał z wiceprezesem sekcji koszykówki w AZS-ie Łukaszem Zarzyckim.
Na początku tego procesu budowy drużyny na nowy sezon było też przedłużanie kontraktu. Powiedzmy, jaki trzon pozostał?
No praktycznie cały trzon zeszłego sezonu pozostał. Wymieniamy tylko zawodniczki amerykańskie. Jeśli chodzi o zawodniczki zagraniczne, Jovana Popowicz oraz Miley Spok zostają z nami. Do tego najważniejszym naszym też polskim transferem, czyli pozostanie naszej kapitan Agnieszki Skobel. Pozostałe młode dziewczyny też w większości tutaj zostają, więc tak naprawdę skład będzie bardzo podobny. Wymienione zostanie to, co no niestety w zeszłym sezonie nam najbardziej kulało, czyli zawodniczki amerykańskie, które były bardzo często kontuzjowane. No mam nadzieję, że w tym roku, czy w tym nowym sezonie, to co nam właśnie brakowało, czyli po prostu zdrowia, no będzie zdecydowanie lepiej i ten wynik też będzie zdecydowanie lepszy. Jessica Carter grała na Uniwersytecie Mississippi i była tam jedną z głównych postaci. Naprawdę ma świetne statystyki. No miała w swojej historii też kilka barwnych osobistych przeżyć, natomiast no doszliśmy do wniosku, że na tej pozycji właśnie potrzebujemy takiej niegrzecznej dziewczynki, która będzie walczyć pod koszem i po prostu no, pokaże tutaj swoje najlepsze koszykarskie rzemiosło, a z tego co mamy opinię i zarówno zespołów tutaj WNBA, które ją draftowały, ale też tutaj kontaktowaliśmy się z władzami uczelni, a też z polskimi zawodniczkami, które rywalizowały z nią w ligach akademickich. Jest to naprawdę bardzo utalentowany zawodnik.
Wojciech Szawarski, cały czas trenerskim dowódcą Enea AZS Politechniki.
Tak. Tutaj trener Szawarski ma duże zaufanie u nas i na pewno w najbliższym sezonie, a być może w kolejnych, niedługo, nie, w najbliższym czasie będziemy informować, pozostanie tutaj u nas w klubie.
A na start nowego sezonu koszykarskiego jeszcze trochę poczekamy. Teraz pomówimy w naszej audycji o siatkówce. Chwilę temu w łódzkiej Atlas Arenie zakończył się mecz o brązowy medal tegorocznej Ligi Narodów. Z sukcesem dla biało-czerwonych, bo Polacy podopieczni Nikoli Grbicza to spotkanie wygrali 3-0 w kolejnych partiach do 24, 16 i 17. O 20 w wielkim finale Japonia zagra z Francją. W Wielkopolsce, w naszym regionie, męskiej siatkówki na najwyższym poziomie nie ma, chociaż taką namiastką tej siatkówki na najwyższym krajowym poziomie jest co roku Memoriał Arkadiusza Gołasia. W tym roku odbędzie się on nieco wcześniej.
Jacek Kubiak, organizator Memoriału Arkadiusza Gołasia, który zwykle jesienią rozgrywany jest w Swarzędzu za Lasewie. No ale musimy naszą rozmowę o tej ciekawej siatkarskiej imprezie rozpocząć od tego, że w tym roku Memoriał Gołasia odbędzie się trochę szybciej niż zwykle.
Ze względu na specyficzny kalendarz reprezentacji Polski w tym roku plus Liga rozpocznie się już w połowie września. W związku z tym podjęliśmy decyzję, że Memoriał Arkadiusza Gołasia odbędzie się w ostatni weekend wakacji i mamy ogromne nadzieje i mocno trzymamy kciuki, aby reprezentanci Polski przywieźli z Paryża takie złote, okrągłe, zawieszane na szarfach.
Przyjadą czołowe polskie zespoły. Kogo zobaczymy na Teraleksie w Swarzędzu za Lasewie?
W 19. Agrowek z Memoriale Arkadiusza Gołasia zagrają grupa Azoty, Zaksa, Kędzierzyn, Koźle, PGE, GIK, Skrabeł Chatów, Jastrzębski Węgiel oraz Projekt Warszawa. Także mamy najwyższy możliwy poziom, jeśli chodzi o Plus Ligę. W tym roku zdecydowaliśmy się na polski skład, bo tak jak mówiłem, liczymy na to, że na igrzyskach reprezentacja da nam wiele radości i będziemy mieli okazję spotkać się później w Zalasowie.
Jak się zaprasza najlepsze polskie, a co za tym idzie czołowe europejskie zespoły do podpoznańskiej miejscowości?
To jest ciężka praca pani Ani Sumelki, którą serdecznie pozdrawiam, która od wielu, wielu lat trzyma twardą ręką organizację Memoriału i dzięki temu impreza osiągnęła swoją renomę na tyle mocną, że nie tylko zespoły chętnie odpowiadają na nasze zaproszenie, ale także zdarza się coraz częściej, że same do nas odzywają się z pytaniem, czy mamy wolne miejsce. Z ciekawostek reprezentacja Libii czy Berlin Recycling Volley z tego roku same pytały, czy mogą przyjechać na Memoriał. No niestety tym razem miejsca już były zajęte, ale na pewno w przyszłości choć jednym z tych zespołów się chętnie zobaczymy.
Jaki będzie układ gier?
Tradycyjnie zaprosimy kibiców na 4 spotkania. W sobotę będą 2 mecze półfinałowe, a w niedzielę przegrani zagrają o miejsce trzecie, a zwycięzcy w finale. Bilety są już w sprzedaży i tak naprawdę podpowiadam uprzejmie, żeby pospieszyć się z ich nabyciem. Ponad 70% wejściówek na ten moment jest już wyprzedanych. W zeszłym roku odebraliśmy setki panicznych telefonów, że znajdziesz jeszcze 2, znajdziesz jeszcze 4. Hala ma swoje logistyczne ograniczenia. Nie wyburzymy ściany, nie dobudujemy krzesełek.
Mecze w sobotę i w niedzielę. Ostatnia sobota, ostatnia niedziela sierpnia. Ale dobra tradycja Memoriału Arkadiusza Gołasia jest taka, że ten turniej właściwie zaczyna się w piątek. Tak też będzie w tym roku?
Tradycyjnie rozpoczynamy od warsztatów dla dzieci z powiatu poznańskiego, z miasta i gminy Swarzędz, które w ten sposób mają szansę spotkać się ze swoimi siatkarskimi idolami, które mają piękną okazję, żeby oderwać się od ekranu telefonu i komputera i które dzięki temu zaczynają uprawiać siatkówkę. Bardzo nas to cieszy, gdy znajdujemy się w przeróżnych siatkarskich miejscach, jak choćby na Plaży Wolności i wśród dzieciaków, czy to na trybunach, czy wśród wolontariuszy, czy zawodników przewijają się zawodnicy w koszulkach memoriałowych, co zdarza się nad wyraz często.
Zapraszamy zatem serdecznie w ostatni weekend sierpnia do Swarzędza, Zalasewa na siatkarski Memoriał Arkadiusza Gołasia. My Państwu jesteśmy winni kilka żużlowych wyników, bo w ten weekend ligowy także żużlowcy rywalizowali. Polonia Piła dzisiaj na własnym torze wygrała z Lokomotywem Dyneburg 58-32. To mecz 7. kolejki Krajowej Ligi Żużlowej, czyli trzeci poziom rozgrywkowy. 13 punktów i 2 bonusy przywiózł do mety najskuteczniejszy w pilskim zespole Norwek Matias Polesztat.
Natomiast od piątku do dzisiaj rozgrywane mecze drugiej ekstraligi, czyli drugiego poziomu rozgrywkowego. I już w piątek objechano zaległości z 9. kolejki. Między innymi PSŻ Poznań wygrał na własnym torze z Orłem Łódź 51-39. W drugim piątkowym meczu Stal Rzeszów wygrała z Rowem Rybnik 46-44. Kolejne spotkania odbyły się wczoraj i dzisiaj. Wczoraj 2 zwycięstwa wielkopolskich drużyn, bowiem dzień po dniu jeździli poznaniacy z PSŻ-u. Tym razem Orzechowa Osada PSŻ Poznań na wyjeździe. Zwycięstwo z Wybrzeżem Gdańsk 49-41. 2 mecze, 2 zwycięstwa. To się po raz drugi w tym sezonie zdarzyło, więc gratulacje dla drużyny prowadzonej przez trenera Adama Skórnickiego. Także dobre nastroje w Ostrowie Wielkopolskim, bo tam wczoraj Arget Malesa wyraźnie wygrał z Rowem Rybnik 62-28. I jeszcze 2 dzisiejsze wyniki 10. kolejki. Drugiej ekstraligi Wilki Krosno przegrały ze Stalą Rzeszów 40-50. Natomiast Orzeł Łódź wygrał z Polonią Bydgoszcz 46-44.
10 minut z małym haczykiem pozostaje do godziny 19. Teraz muzycznie sobie odpoczniemy, a później zajrzymy na uroczystą sesję Rady Miasta Poznania z okazji Święta Patronów. Tam także sportowe akcenty.
Nie brakuje tradycyjnie sportowych akcentów podczas uroczystej sesji Rady Miasta Poznania z okazji Dnia Patronów, świętych Piotra i Pawła. Tytuł zasłużony dla miasta Poznania, dla klubu piłkarskiego TPS Winogrady. Wyróżnienie odebrał prezes Andrzej Juskowiak.
Czasami mam wrażenie, że o istnieniu TPS-u Winogrady wiedzą zawodnicy, ich rodzice, dziadkowie, wujkowie. Natomiast okazuje się, że jednak to, co robimy na co dzień przez 59 lat już w tej chwili, odbiło się pozytywnym echem w Poznaniu. Kiedy w 2008 roku zostałem prezesem TPS-u Winogrady, przyjąłem jedną zasadę, która moim zdaniem była kluczowa i się sprawdza. Współpraca z każdym i na każdym polu, ze spółdzielnią mieszkaniową, gdzie jestem liceum ogólnokształcącym, Urzędem Miasta Poznania, z Wydziałem Sportu, ze sponsorami. To nie może być tak, że kluby tylko w jedną stronę patrzą i chętnie chcą jakieś korzyści różnego rodzaju od różnych instytucji. To musi funkcjonować na obopólnej korzyści. Ja się cieszę, że to zostało docenione. Tym bardziej, że ta konkurencja jest duża. TPS działa jako stowarzyszenie no profit, więc wszystko to, co jesteśmy w stanie pozyskać, przekazujemy na bieżącą działalność klubu, co nie ma miejsca w innych komercyjnych akademiach. Dlatego tym bardziej nam jest miło, że ten wysiłek wielu społeczników przez te 59 lat został doceniony.
Drużyna seniorska grająca raz wyżej, raz niżej, ale to oczywiście są niższe wielkopolskie ligi piłkarskie. No i oczywiście wychowankowie, oczywiście ta młodzież, akademia, o której pan mówi. Co jest celem TPS-u Winogrady?
Celem nadrzędnym jest dobra, profesjonalna organizacja szkolenia w amatorskim klubie. Da się to zrobić, bo chodzi o to, aby każdy, kto chce grać w piłkę nożną, miał taką możliwość, ale trafiał też na dobrego trenera. Założeniem klubu jest, aby w tych najmłodszych grupach byli specjaliści do danej grupy wiekowej, którzy bardzo dobrze wiedzą, jak ma ten trening wyglądać pod względem merytorycznym. Bardzo istotny jest kontakt z rodzicem. Ten trener musi być trochę pedagogiem, wychowawcą dziecka, więc na to wszystko zwracaliśmy przez wiele lat uwagę. TPS nie będzie nigdy rywalizował ani z Lechem Poznań, ani z Wartą Poznań, ani z żadnym innym klubem. Ma być klubem, który dostarcza też dobrych, dobrze wyszkolonych zawodników właśnie do tych największych klubów w Poznaniu. Taki nasz jest cel i znaleźliśmy swoje miejsce na mapie Poznania i ten cel będziemy realizować.
Pan na początku powiedział, że współpracujecie ze szkołą, ze spółdzielnią, z Urzędem Miasta Poznania i chyba właśnie ta współpraca jest chociażby potrzebna po to, żeby rozwijać bazę sportową, udoskonalać ją.
Mamy boisko niepełnowymiarowe na umowie wypożyczenia od spółdzielni mieszkaniowej na osiedlu Kosmonautów. Dbamy o to boisko, wygląda znakomicie. Oczywiście przy 20. Liceum Ogólnokształcącym korzystamy z boiska Orlik. Jest też pełnowymiarowe boisko, z którego też również korzystamy na Wichrowym Wzgórzu. To jest główne miejsce i treningów, i meczów. Jest nieprawdopodobnie eksploatowane. Od wielu lat staram się o to, aby to boisko z trawy naturalnej przekształcić na boisko z bardzo dobrej jakości trawą sztuczną, powiększyć płytę boiska, bo w tej chwili te wymiary nie są pełnowymiarowym boiskiem. Bardzo możliwe, że w przyszłym roku dojdzie do realizacji. Mam nadzieję właśnie, że przy tej wielkiej koalicji współpracy życzliwych ludzi będziemy w stanie to zrealizować dla dobra nie tylko TPS-u, bo takie boiska pełnowymiarowe ze sztuczną nawierzchnią przydają się w każdym dużym mieście.
Gratulacje dla TPS-u Winogrady. To wielki honor i zaszczyt dla całego klubu, który w przyszłym roku będzie obchodził 60-lecie. Przypomnę tytuł zasłużonego dla miasta Poznania, wręczony wczoraj podczas uroczystej sesji Rady Miasta z okazji Dnia Patronów Świętych Piotra i Pawła. Był też inny sportowy wątek, także nagrody sportowe. To są doroczne nagrody przyznawane w kilku kategoriach: naukowa, kulturalna i właśnie sportowa. No i te sportowe nagrody w kategorii zawodnik-zawodniczka trafiła do Julii Walczyk-Klimaszyk, to floreciska ZS-u AM Poznań, aktualna brązowa medalistka indywidualnie Mistrzostw Europy i srebrna drużynowo, która przygotowuje się do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Natomiast w kategorii trener otrzymał nagrodę sportową Paweł Kantorski, wieloletni trener florecistów i florecistek poznańskiej Warty, teraz struktura HZS-u AWF-u Poznań i też współpracujący z reprezentacją Polski. No i to sprawiło, że Julia Walczyk-Klimaszyk i Paweł Kantorski nie mogli osobiście wczoraj odebrać tych nagród, bowiem przygotowują się do Igrzysk w Paryżu na zgrupowaniu w Zakopanem. Laudację wygłosił profesor Wryk, natomiast nagrody odebrali w przypadku Pawła Kantorskiego córka, a w przypadku Julii Walczyk-Klimaszyk odebrali nagrodę rodzice. Trzymamy kciuki, bo ojciec Julii Walczyk-Klimaszyk poprosił, by trzymać kciuki właśnie za jego córkę podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu i na to liczymy.
Dużo o Igrzyskach Olimpijskich pomówimy także w drugiej godzinie naszego spotkania z muzyką i sportem. To już po 19:00. W Gelsenkirchen zakończyła się pierwsza połowa spotkania Anglików ze Słowakami. To mecz 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Europy. Jak na razie duża niespodzianka. Słowacy prowadzą 1-0. O tym meczu także po godzinie 19:00 będziemy mówić.